Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Rozpoczniemy relacją z adwentowego rozważania Benedykta XVI na Anioł Pański oraz z polskich obchodów górniczych Barbórek. A w drugiej części wywiad księdza Tadeusza Cieślaka z przewodniczącym Episkopatu Polski. Arcybiskup Józef Michalik będzie mówił m.in. o nowej ewangelizacji i programie duszpasterskim Kościoła w Polsce oraz o kwestiach patriotyzmu i polskości w odniesieniu do integracji europejskiej. Na pozostanie przy odbiornikach zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
W drugą niedzielę Adwentu liturgia Kościoła wzywa nas: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Jak słuchacze świętego Jana Chrzciciela, oczekując na przyjście Pana, uznajmy własny grzech, obudźmy w sobie pragnienie nawrócenia i otwieramy serca na obecność Boga w naszym życiu.
O dwóch postaciach dziejów zbawienia, które odegrały znaczącą rolę w przygotowaniu historycznego przyjścia Pana, mówił Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański. Zwrócił uwagę na Maryję, matkę oczekującą przyjścia Emanuela, Boga z nami, oraz na świętego Jana Chrzciciela. Omawiając tę drugą postać, papież zwrócił uwagę na rys zewnętrzny i wewnętrzny prekursora Syna Bożego, zachęcając, by stały się one adwentową inspiracją dla chrześcijan przygotowujących się do świąt.
Począwszy od aspektu zewnętrznego, Jan jest przedstawiony jako postać bardzo ascetyczna. Ubrany w skórę wielbłądzią, żywi się szarańczą i miodem leśnym, który znajduje na pustyni judzkiej. Sam Jezus przeciwstawia go tym, którzy zamieszkują w pałacach królewskich oraz odziani są w miękkie szaty. Styl bycia Jana Chrzciciela powinien zachęcać wszystkich chrześcijan do prostego i skromnego stylu życia, zwłaszcza w przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia, kiedy Pan, jak mówił święty Paweł, będąc bogaty dla nas, stał się ubogi, aby nas ubóstwem swoim ubogacić.
Benedykt XVI zauważył, że styl życia wybrany przez świętego Jana Chrzciciela jest wezwaniem do wewnętrznego nawrócenia serca i przemiany życia.
Wołanie Jana to coś więcej niż wezwanie do prostego i surowego stylu życia. Apeluje on o wewnętrzną przemianę, począwszy od uznania i wyznania własnych grzechów. Kiedy przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, ważne jest, abyśmy weszli w siebie i dokonali szczerej weryfikacji naszego życia. Pozwólmy się oświecić promieniowi światła, które przychodzi z Betlejem, światłu tego, który jest większy, a stał się małym, tego, który jest mocniejszy, a stał się słabym.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI przypomniał o zbliżających się rocznicach: 60-leciu założenia Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, 60-leciu konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz półwieczu konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości. Jutro w Genewie rozpoczyna się jubileuszowa sesja Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji z udziałem przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, a pojutrze ma zostać opublikowany doroczny raport o migracji w świecie. Poranne górnicze pobudki, życzenia szczęśliwej pracy i przede wszystkim modlitwa. Dziś w wielu miastach na Śląsku trwały uroczystości barburkowe. Tradycyjnie ich centralnym punktem była msza święta.
W górniczej dzielnicy Glibic-Sośnicy modlitwie w intencji górników przewodniczył biskup Jan Wieczorek. Przypomniał pracownikom kopalni, że mają wspaniałą patronkę, która w swym życiu kierowała się Bożą mądrością.
Zawierzyła Chrystusowi prawdę, dała temu świadectwo. Więc i my dzisiaj prośmy o pomoc na taką drogę życia, na odwagę świadectwa.
W Bytomiu uroczystości barburkowe odbyły się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tutaj radość mieszała się z goryczą, wszak w ostatnich miesiącach ze względu na szkody górnicze uszkodzonych zostało wiele budynków w dzielnicy Karp. Musiano stąd ewakuować ponad 500 osób. Do tego nawiązał w homilii biskup Gerard Kusz.
Kopalnia Matka Żywicielka, ale równocześnie przecież walą się do. Jest dylemat. Jak to rozwiązać? Żeby wybrać te rozwiązania, które są w danej sytuacji najkorzystniejsze.
Zarówno w Gliwicach, jak i Bytomiu obecnie czynna jest tylko jedna kopalnia. Mimo to górnicze tradycje są tu wyjątkowo mocne, a uroczystości barburkowe są wyjątkowym wydarzeniem. Dla Radia Watykańskiego Paweł Jurek.
Odwagę świętej Barbary dał jako przykład górnikom arcybiskup Wiktor Skworc. Metropolita Górnośląski przewodniczył dziś barburkowej Eucharystii w parafii świętej Barbary w Katowicach-Giszowcu. W archidiecezji katowickiej uroczystości barburkowe rozpoczęły się jednak już wcześniej wraz z posługą nowego metropolity. Arcybiskup Skworc pierwszą mszę odprawił w swojej rodzinnej parafii świętej Marii Magdaleny w Bielszowicach, gdzie zachęcał górników, by nie zapominali o odwoływaniu się do swojej patronki.
Górnik, przechodząc przez cechownię, nie przechodzi obok wizerunku świętej Barbary obojętnie, tylko zawsze nawiązuje z nią jakąś relację i powierza się jej opiece i wstawiennictwu.
Z okazji wspomnienia świętej Barbary metropolita katowicki sprawował też Eucharystię w sanktuarium świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku Chwałowicach, w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czerwionce Leszczynach, gdzie poświęcił tamtejszą cechownię, oraz w kościele świętych Piotra i Pawła w Katowicach. Tam do pracowników Wyższego Urzędu Górniczego oraz urzędów i instytucji związanych z górnictwem arcybiskup Skworc apelował o bezpieczeństwo i ostrożność.
Chodzi o budowanie odpowiedzialności za siebie, za swoje bezpieczeństwo, za innych pracowników i za sam zakład pracy.
Górnictwo nowemu metropolicie katowickiemu jest bardzo bliskie. Urodził się i wychował w Bielszowicach, w górniczej dzielnicy Rudy Śląskiej. W czasie studiów odbył też staż w kopalni Walenty Wawel. Właśnie dzięki temu ma do górnictwa duży szacunek. Dla Radia Watykańskiego z Katowic Joanna Wyleżą, Radio M.
W Watykanie zakończyło się kolejne spotkanie na temat nowej ewangelizacji. Ksiądz arcybiskup brał w nim udział. Była sprawa dotycząca raczej Europy. Ale czy nowa ewangelizacja to nie jest także sprawa polska?
Nieustanny wysiłek w pogłębieniu wiary jest jakimś zadaniem każdego chrześcijanina, każdego chrzczonego. Niewątpliwie dotyczy to również i nas. Zresztą w Kościele, w Europie, w ogóle w świecie na temat chrześcijaństwa krąży wiele mitów nieprawdziwych, szkodliwych, powiedziałbym. Na przykład pierwszy z nich to jest to, że się staje chrześcijaninem człowiek raz na zawsze i nie musi pogłębiać wiary. Tymczasem tę wiarę trzeba pogłębiać. Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Czyli zjednoczenie z Chrystusem, zjednoczenie z Bogiem, aż do zjednoczenia woli, do mistycznego zjednoczenia. Świętość jest tym powołaniem chrześcijanina. Kolejny mit to jest odłączenie życia od wiary. Nie ma prawdziwej wiary chrześcijańskiej bez troski o jedność chrześcijaństwa, czyli ekumenizm, stosowania przykazań sumienia własnego do konkretnych sytuacji życiowych. Nie ma chrześcijaństwa prawdziwego bez głoszenia Ewangelii. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna. To są polecenia Pana Jezusa. Jeśli się je weźmie na serio, to widzimy, jak wielkie pole pracy nas czeka. I trzeba budzić siebie wzajemnie, każdy z nas, ale także wzajemnie pomagać sobie, ożywić w sobie ten zapał ewangelizacyjny, zapał pogłębienia wiary. To pragnienie, żeby to była wiara żywa, czyli przenikająca życie. Co jest na pewno dla nas ważne, a co staje się zagrożeniem dla tych wszystkich ludzi, którzy by chcieli utrzymać nas w mitologii, którą ktoś kiedyś wytworzył, a którą oni dzisiaj podtrzymują.
Jest jeszcze jeden mit chrześcijaństwa bez Kościoła. Ten rok duszpasterski, który się rozpoczyna, właśnie mówi o Kościele, Kościele jako domu. Czy nasi wierzący, również duszpasterze, czują się rzeczywiście w Kościele jak w domu?
Po pierwsze, trzeba pogłębić wiedzę na temat Kościoła, koncepcję Kościoła, czym jest Kościół. I to jest to pragnienie programu duszpasterskiego biskupów, żeby w tym najbliższym roku duszpasterskim, żeby do tego wracać, żeby próbować pomóc sobie, ale i wszystkim, odnaleźć właściwe pojęcie Kościoła. Kościół jest domem. Natomiast dzisiaj jest to wyzwanie tym trudniejsze, że ten dom zwyczajny, do którego porównujemy ten Kościół, jest chory bardzo często, jest niepełny, jest zamknięty, zimny. Więc myślę, że warto na to zwrócić uwagę, że też nasza koncepcja Kościoła będzie często niewłaściwa, niepełna i trzeba sobie pomóc. Najważniejszy w tym domu Kościele jest Bóg. Trzeba pamiętać, że atmosferę domu tworzy ten, kto jest najważniejszy, ojciec, matka. Oni, nie oszczędzając siebie, tworzą tę atmosferę, poświęcają się, są zawsze do dyspozycji. Wysiłek podejmują pracy i oszczędności, upiększenia, zbudowania tego domu. Kościół jest tym domem Bożym, w którym mieszka Bóg, zbudowany przez Chrystusa, wyposażony w Ducha Świętego. Jest to wielka perspektywa, to wielka rzeczywistość, to jest wielkie misterium. Do domu naszego, zwykłego, wszyscy pokaleczeni, więźniowie, chorzy, starzy, mają prawo wstępu, mają prawo obywatelstwa, to jest ich dom. Dzisiaj jest też wiele ran myślowych i faktycznych, że często dla starych ludzi nie ma miejsca tych 3 czy 5 metrów kwadratowych. Oni zbudowali, musieli opuścić, zostawić. Jest fałszywe pojęcie niekiedy, miłości nawet do dziecka, że myśli się o tym, żeby mu zabezpieczyć wszystko, mieszkanie, ale pozbyć się ze swojego mieszkania. I to dziecko też w tym wzrasta, że ono ma kiedyś opuścić ten dom. Czy to rozłamanie więzi między pokoleniami jest rzeczywiście korzystne? Bardzo często ci dziadkowie, czy stary ksiądz na parafii, emeryt, mają funkcję dodatkową. Trzeba pamiętać, że tam jest dla niego miejsce. On zawsze jest. Bóg jest zawsze obecny w Kościele. Możemy Go zawsze spotkać, modlić się. Powinniśmy właśnie czuć wdzięczność, bo od Niego wszystko otrzymaliśmy i teraz rozwijać się w tym kontakcie, pogłębiać te dary, wydobywać z siebie te dary przez różne sposoby. Życie sakramentalne, życie modlitewne, życie charytatywne. Jest to wielki, pasjonujący program, który może pomóc ludziom ożywić wiarę i lepiej spełnić te zadania nowej ewangelizacji, że właśnie te rany trzeba sobie wzajemnie pomagać leczyć, ujawniać, zabliźniać.
Wspólny dom to również wspólny dach, to co wspólne, to co łączy, to jest ta ojcowizna, ojczyzna. Ostatnio chyba mamy też kłopoty z takim wspólnym rozumieniem tego, co nas łączy. Nawet świętowanie niepodległości bywa, że dzieli. Czyli mamy problemu właśnie ze wspólnym językiem. My Polacy, nie tylko katolicy, ale przede wszystkim katolicy, bo katolicka tożsamość nas do tej pory łączyła. Czy nie straciliśmy jakiegoś wspólnego języka?
Jest wiele ludzi, wiele tak zwanych elit, salonów czy saloników w poszczególnych większych miastach, którym bardzo zależy. Od dziesiątków lat, od 20 lat ja widzę wysiłek hańbienia imienia Polski. Nawet przez kłamstwo, przez wmawianie nam antysemityzmu, podczas gdy te setki tysięcy, jak obliczają historycy, Żydów uratowali Polacy, narażając życie. Trzeba piętnować konkretnego człowieka, powiedzieć, że to było niewłaściwością, zachęcać do bohaterstwa, wielu oddawało życie, a potem cała fala nienawiści do tego, co polskie, przesuwała się i przesuwa się. Przecież nagłaśnianie fałszywych książek rzekomo profesorów amerykańskich jest tego przykładem. O co tam chodzi? Potem książki innych autorów, którzy mieszkają w Polsce, którzy naigrawają się z honoru Polaka, z godności Polaka. Chodzi, żeby Polaka w nim samym wykorzenić. I wielu sobie na to pozwoliło, otworzyli się na te idee. Myślę, że to jest też cała tendencja wychowawcza, przecież wykreślanie tych bardzo humanistycznych przedmiotów, to zanikanie patriotyzmu, wyśmiewanie romantyzmu, szydzenie z Słowackiego, z Sienkiewicza. To tylko ci, którzy szydzili z Polski, są dobrzy. Trzeba być krytycznym do tego, co złe w naszym zachowaniu się narodowym, ale trzeba pokazywać, że są też piękne karty. Nie wolno odchodzić od prawdy, także historycznej, prawdy o ludziach. Prawdy o tym, jacy jesteśmy. Prawdy, nie ideologii, że właśnie teraz my będziemy mieli tu jakiś interes. I dlatego efekty są. A zresztą jeśli wrócimy do tej manifestacji, to przecież trzeba jasno powiedzieć, że było wiadomo, kto ją będzie bojkotował. Było wiadomo, że tego rodzaju ustawienie to dziecko powie, że jeśli dwa samochody na jednym szlaku będą wypuszczone w tym samym czasie i obliczone będzie, że się spotkają, no to się muszą zderzyć. Jeśli sprowadza się i trzeba zobaczyć, gdzie mieli oni schronienie realne, ale też i gdzie mieli schronienie ideowe, ideologiczne, gdzie mają. Ciekawostką jest także, że ci ludzie są jednak protegowani, że to ci sami ludzie niejednokrotnie bywali tymi, którzy szydzili z krzyża na krakowskim przedmieściu. Więc też trzeba to zauważyć, że to nie jest ogniwo spoza łańcucha, że to jest jedno z ogniw tego samego łańcucha, który chce swoje ideologie nowe narzucić, chce wykorzenić Polskę z serca Polaka.
To jest taka obsesja trochę ludzi, którzy chcieliby stworzyć w Polakach nowe serce i nowego ducha, nową świadomość. A czy my się za łatwo nie poddajemy tak przypadkiem?
Myślę, że ci, którzy rozpoczęli tego rodzaju batalię ideowo-ideologiczną, to są strategzy. Dzisiaj jest przecież cała ta strategia i medialna, i ta strategia ideowa czy ideologiczna. Przecież ci ludzie, którzy czytali, stosowali kapitał Marksa w życiu, później narzucali go, to przecież nie umarli. Niektórzy z nich nabrali większej kultury i mają pewien dystans, ale są ideolodzy ich, którzy zmienili barwę i chcą dalej swoją linię realizować. Dlaczego przepadł komunizm w Polsce? Od początku po wojnie się nie przyjął. Mimo, że przed wojną mieli wielkie tradycje, proszę zobaczyć, ale cierpienie i skontaktowanie się ponawracało wielu tych ludzi. Przykładem VAT. Takich przykładów można więcej przytaczać, który przecież był jednym z tych, którzy ideologię przed wojną komunistyczną propagowali, a potem jak przeszedł przez Łubiankę, to doznał światła i jednak zauważył, że to, a wielu innych ludzi, którzy przeszli przez Lwów i sowieckie zajęcie Lwowa, no to niektórzy przejrzeli i inni później udawali, że nie byli królikami doświadczonymi, konkretnymi, że się udało im jakoś wymknąć. Za jaką cenę, to już inna sprawa. Natomiast dlaczego upadł? Właśnie dlatego, że jednak mimo wszystko propaganda powojenna była propagandą antykościelną, antyreligijną, antyduchową. Była propagandą antynarodową, bo próbowano już wtedy narzucić te ideologie komunizmu międzynarodowego. Natomiast dzisiaj mamy też tę wielką próbę chęci zatarcia pewnych granic i tożsamości narodowych. Nie tylko chodzi o Polskę, to dzisiaj Europa staje przed tym wyzwaniem. Proszę zobaczyć, jestem na tym spotkaniu tych biskupów europejskich i słucham jeden z referatów i mówią, że w ostatnim roku na 10 praw legislacyjnych po uporządkowaniu, które parlament włoski miał przyjąć i przyjął, to 8 polegało na tym, żeby się dostosować do prawa unijnego, ogólnoeuropejskiego, tylko 2 lokalne. Proszę zobaczyć, my stoimy u bram tego samego procesu i trzeba budować jedność Europy. Trzeba, to jest wpisane, w ogóle w Polaka jest wpisane otwarcie na kulturę zachodnią. Ale jeśli ją się buduje bez Boga, jeśli w preambule, ani w ogóle w myśleniu, ani w prawodawstwie nie będzie prawa naturalnego, nie będzie prawa do uznania korzeni chrześcijańskich, to Polacy nie są naiwnym narodem. Będą widzieli to. Natomiast można przez jakiś czas jeszcze znaleźć kolejnych pasjonatów bałaganu czy zadymy. To są synowie i wnukowie 68 roku. To jest ta ideologia, która się przewija i będzie się przewijać. Ich nie trzeba tępić. Ich trzeba pozyskiwać, otwierać im oczy prawdą, łaską, ewangelizować, pokazywać, co naprawdę jest piękne, co naprawdę jest godne, na czym warto budować własne życie i całego narodu.
Wywiad z metropolitą przemyskim zakończył nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.